środku dnia.
Czy w Poznaniu jest za dużo galerii handlowych? Może zmieniają się preferencje konsumentów? Wiele osób przeniosło się do dyskontów, które są blisko domu i teraz okazuje się, że konkurencję wytrzymują tylko najwięksi. Do Poznańskiego Urzędu Miasta wpłynął właśnie wniosek o zgodę na rozbiórkę Centrum Handlowego Malta. Położona w malowniczym towarzystwie jeziora, częściowo z oświetleniem naturalnym, była w 2009 roku wielkim hitem. Nikt się jednak nie spodziewał, że będzie czynna tak krótko. Dziś jest już opustoszała. Tymczasem galeria obok, większa, ale nowa, tętni życiem. O konsumenckie wybory pytał mieszkańców nasz reporter Krzysztof Polasik.
Dlaczego wybrała pani tę dużą galerię, a nie galerię Malta obok?
No to jest więcej sklepów i tak kiedyś chodziłam tam, bo rzeczywiście przy Malcie mieszkam, ale teraz jak tam się polikwidowały, to chodzę tu.
No galeria Malta chyba dopiero już się kończy, bo tam nic nie ma dokładnie. A powiem panu, że nigdy tam nie byłam.
Ja nie była, no my chodzili, rozumiem? No i tam była zamknięta. A później nie chodziła?
Chodziłam, odzież kupowałam. Mąż kupował, no bardzo dużo szkoda. To tak dawało prestiż Poznaniowi, nie?
No ale jak jest pusta, no to też nie ma sensu trzymać, prawda?
No nie wiem, dlaczego jest pusta, dlaczego wszystko pouciekało.
Myślę, że tamta nie miała pomysłu.
Ale ona była pierwsza.
No tak, ale w za dobrym miejscu na galerię.
Po prostu tu przyjechałam, bo mam po drodze tramwaj pod nosem.
Bo te galerie są blisko, ale tam ma chyba jednak lepszy dojazd, tak?
Czy ja wiem?
No stąd to trzeba jednak iść przez tę uliczkę, nie?
Nie, to się chyba dojeżdża. Tam dalej jest, przy Baraniaka.
No bo tu jest więcej sklepów.
Chyba większa, mi się wydaje. Ma więcej sklepów i są bardziej te sklepy różne. Są te sklepy. Tam było mało tych sklepów, ale ona była fajna. Ja bardzo żałuję tej galerii, rzeczywiście. I co teraz ma być, jakieś osiedle?
Pomysł jest lepszy, żeby zbudować tam mieszkania z ładnym widokiem na miasto.
Były takie mowy, że tam zrobią apartamenty jakieś, czy biura, czy coś.
To pani zdaniem powinno tam być?
No szkoda tego rujnować, no coś powinno tam być, jakieś kina, czy teatry, czy co, no takie wielkie tam są sale i tak dalej.
Ale cały budynek oni mają zburzyć.
No słyszę właśnie.
Czyli lepiej, żeby został budynek i go wykorzystać w inny sposób.
Ja tak uważam.
I skwer nad wodą, no właśnie tak, z jakimiś kawiarniami, coś tego fajne. Tak jak jest nad gdzieś jeziorami, to tutaj też powinno być, nie? Także szkoda.
O początki i przyczyny upadku otwartych w 2009 roku Galerii Malta zapytaliśmy profesora Jana Mikołajczyka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Doskonale pamiętam, galeria fajna, super lokalizacja obok Jeziora Maltańskiego, bardzo nowoczesna galeria. Była to nowoczesna, czy jedna z najbardziej nowoczesnych galerii w Polsce, jedna z najlepszych w Poznaniu. No nikt wtedy nie przewidywał, że w bezpośrednim sąsiedztwie powstanie dużo większa galeria, Galeria Poznania. Co prawda już w latach 60. planowano przy rondzie Ratajer, że powstanie centrum handlowe, ale no powstawało ono przez 50 lat i nie mogło powstać. Nagle po otwarciu Galerii Malta sprawy potoczyły się bardzo szybko i zaledwie kilka lat po tym pojawił się znacznie większy konkurent, który przejął znakomitą większość klientów. No jest taki slogan reklamowy, duży może więcej. Galeria Poznania jest dużo większa, chyba lepiej usytuowana przy samym rondzie Rataje, doskonale widoczna, też znakomite działania marketingowe, które zachęciły setki tysięcy ludzi do odwiedzin tej galerii w dniu, kiedy było otwarcie tego centrum handlowego z międzynarodowymi gwiazdami, które brały w tym udział. Także ogromne środki na promocję. No i oczywiście właściwy dobór marek, ale sądzę, że przede wszystkim ta powierzchnia to był ten kluczowy czynnik, który zdecydował o powodzeniu sukcesu Poznani. Część najemców wypowiedziała umowę Galerii Malta, rezerwując sobie miejsce jeszcze w trakcie budowy, no właśnie w Galerii Poznania, więc to były takie wyprzedzające ruchy. Niektóre podmioty się przeniosły, inne, które nie podjęły takiej decyzji, też się znalazły w trudnej sytuacji. Wspomnę tylko Piotra i Pawła, który no kiedyś to taka perełka na rynku wielkopolskim, dzisiaj jedynie możemy sobie o tym z jakąś tam nutką goryczy wspomnieć, że były takie sklepy, znakomity pomysł, znakomity model biznesowy, który no niestety upadł.
Wniosek o rozbiórkę złożył w maju właściciel galerii, warszawska firma Bejhun. Informację przekazał nam dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Piotr Sobczak.
Tak, w tej chwili prowadzimy postępowanie w zakresie decyzji rozbiórkowej. Ja myślę, że jesteśmy już na końcówce, ponieważ tutaj była najważniejsza kwestia, to poinformowanie stron i jakby zaspokojenie ich obaw co do tego, w jakim zakresie rozbiórka będzie się toczyła, jaki będzie miała wpływ na otoczenie. Ta kwestia jest za nami, czyli strony zostały poinformowane, powzięły tę wiedzę i myślę, że jakby akceptują ten kierunek działań. W związku z powyższym, jeżeli nie będziemy mieli jakichś większych dodatkowych jeszcze tutaj ze strony sąsiadów postulatów, to będziemy to postępowanie kończyć. Tak, zgodą na rozbiórkę, dokładnie.
No jak się można domyślić, te prace rozbiórkowe będą na bardzo dużą skalę. Właściciel terenu musiał zwrócić się do urzędu o zgodę na usunięcie zieleni, mówi dyrektor Wydziału Klimatu i Środowiska Magdalena Żmuda.
Wniosek dotyczy usunięcia 32 drzew oraz 10 skupisk krzewów, których łączna powierzchnia wynosi ponad 731 metrów kwadratowych. Inwestor uzasadnia złożony wniosek kolizją z planowaną inwestycją, która polega na wyburzeniu wszystkich budynków stanowiących kompleks Galerii Malta i usunięciu również utwardzenia terenu, również usunięciu infrastruktury podziemnej. Wnioskowany termin to sierpień-wrzesień 2023 roku.
61 865 465 4. Czy państwa zdaniem tych galerii jest za dużo, czy po prostu konkurencja to konkurencja? 61 865 4. Panie Piotrze, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przede wszystkim takie wspomnienie może z Galerii Malta. To bardzo fajne miejsce było do oglądania burz i w 2009 roku 23 lipca, kiedy jedna z większych burz do Poznania przyszła, no ta, która w Krotoszynie chociażby narobiła dosyć dużo zniszczeń, no to właśnie tam ją oglądałem i tam bardzo fajne miejsce. Natomiast wracając do tematu, Poznań generalnie jest miastem, w którym mamy najwięcej tych galerii handlowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. I to trzymało się jako tako, dopóki w mniejszych miastach powiatowych nie powstawały różnego rodzaju galerie, tudzież nawet i dyskonty. No mamy jeden dyskont, który nawet na wsiach powstaje w małych miejscowościach, natomiast galerie w miastach powiatowych też powstają. No i w związku z tym w obecnej sytuacji tych galerii jest zdecydowanie za dużo w przeliczeniu na tą liczbę mieszkańców, która może do tej galerii pójść.
No ty, panie Piotrze, no po prostu kiedyś jeździło się po jedzenie też do tych dużych galerii, a teraz już się nie jedzie po jedzenie, ewentualnie przy okazji można zrobić jakieś zakupy.
Generalnie do galerii handlowej zakupy to jest drugorzędna rzecz, a bardziej jedzie się w weekendy chociażby odpocząć do takiej galerii, bo to były miejsca,
się ładnie nazywa... Odpocząć, panie Piotrze.
Tak, to są miejsca tak zwane półpubliczne. I generalnie są ławeczki i tak dalej. Rzeczywiście dużo ludzi jeździło, szczególnie w niedzielę, kiedy jeszcze ten handel był dozwolony, sobie jeździło, siedziało i tak dalej. Natomiast Galeria Malta zabiła... To jest złe określenie zabiła, ale lokalizacja. Jeśli chodzi o komunikację publiczną, to do przystanku do Baraniaka jest całkiem spory kawałek.
Tak. Więc i bardzo wąski chodnik.
Tak, dlatego a Galeria Poznania tak naprawdę wychodzi się ładnym deptakiem zrobionym. Oczywiście wszystko betonoza, no temat betonozy to będzie pewnie kiedy indziej rozgryzane, bo tego jest za dużo w miastach. No ale dojście do przystanku MPK jest bardzo łatwe, proste, szybkie.
Nawet dwa dojścia są.
Dokładnie tak. Więc wydaje mi się, że pierwsza rzecz to właśnie centra handlowe powstające w miastach powiatowych i ci klienci no tak naprawdę nie mają po co przyjeżdżać do Poznania, bo mają to samo u siebie. Mhm. A drugie, lokalizacja, jeśli chodzi o transport, o komunikację, to jest bardzo ważne. To się wszystkim wydaje, że jest tam 100 metrów czy 200 do przejścia i tak dalej. Nie, wiara jest tak wygodna, że najlepiej jakby tramwaj wjeżdżał do galerii handlowej i otwierały się drzwi i to by było najlepiej. I to my się śmiejemy z tego,
no
ale
tak,
to marzy...
Tak, ale ja się z panem absolutnie zgadzam.
To marzy niestety wpływ. Także niestety mamy jedną galerię mniej. Czy będzie następna galeria do upadku? Myślę, że na razie nie. Na razie jedynie, która gdzieś byłaby w kolejce, no to byłby King's Cross Marceli, bo tam jest podobna sytuacja komunikacyjna, aczkolwiek na razie miejmy nadzieję, że na to się nie zanosi. No bo handel to też biznes, to też dział gospodarki, który gdzieś wzmacnia biznesowe miasta.
Kim no jest Poznań, na wylotówce więc... dosyć dużej, wie pan, i myślę, że jeżeli chodzi o King Cross, to akurat tam nie ma za bardzo konkurencji takiej dużej właśnie w pobliżu.
Nie ma.
I to,
nie
to,
ma,
to
nie,
chyba jeszcze.
Nie ma, nie ma. Chociaż wylotówka. No. Wylotówka to jest żółta droga wojewódzka, więc to jest tam gdzieś kolejna kategoria tych dróg i tak dalej, ale rzeczywiście tak w okolicy tam akurat nie ma i pewnie dlatego będzie się to trzymać.
Panie
Dobra,
doktorze,
nie zajmuję tak
dziękuję
kolejni
bardzo.
Też słuchacze chcą się wypowiedzieć.
Oj tak, dzisiaj jest naprawdę długa kolejka. Bardzo panie Piotrze dziękuję serdecznie. 61 865 4654. Dzisiaj mówimy o tym, dlaczego Galeria Malta w Poznaniu musiała się zamknąć. To jest pierwszy przypadek tak dużej galerii i tak nowej galerii, bo przypomnę, w 2009 roku obiekt został otwarty. Panie Tadeuszu, witamy.
Witam serdecznie. Budujemy, rozbieramy i tak wciąż robotę mamy. Kwestia który deweloper jest bogatszy, który ma większe moce przerobowe, którego stać, żeby kupić taki teren i no, wyciąć oczywiście zieleń, bo była mowa na 700 metrów kwadratowych. No i następna inwestycja i za chwilę następna. Nic z tego na przyszłość nie wynika. Ulgi w podatkach, mącenie ludziom w głowach, że tu taniej, tam drożej, tam to. Taka gospodarka, do czego to doprowadzi? Do czego? Jak ten Poznań wygląda? Wstyd i hańba. Nasza stolica.
No, wie pan, no, zmieniają się sklepy, zmieniają się ludzie, zmieniają się budynki, domy, moda, architektura.
Jeśli ktoś robi zmiany, to stara się robić te zmiany na lepsze, a nie na gorsze.
No, może tam coś powstanie lepszego, panie Tadeuszu.
No jak długo? Ile galeria miała lat?
No, wytrzymała, no to 14 lat.
No, 14 lat. O drugiej w nocy ludzie w tym na siłowniach ćwiczyli, zamiast spać i wypocząć się z robotą. To jest potrzebne?
Nie wiem, czy o drugiej w nocy ćwiczyli. Pozdrawiam, panie Tadeuszu, witam pana Marcina, dzień dobry.
Chciałem się śmiać, chciał z tym ćwiczeniem do drugiej w nocy. To jedni pracują w nocy, inni w dzień.
Tak? Ale jak ktoś ćwiczy, to jego sprawa, tak sobie pomyślałem.
Tak,
tylko.
Tak.
Czy nawet do 5 rano niech ćwiczy.
Czy chodzi do roboty, czy do pracy, czy nie chodzi, to jego sprawa. Natomiast ja trochę mam sentyment do tej galerii, bo ona miała dosyć fajne położenie, połączenie tą kładką z Maltą i trochę się, znaczy dziwię się, że jest to dla dewelopera opłacalne zburzenie i postawienie czegoś nowego, biorąc pod uwagę, że budynek no, nie wymagał jakichś bardzo dużych nakładów, żeby go wyremontować.
Panie Marcinie, tylko że tak, jeżeli ktoś na przykład, niech pan sobie wyobrazi, jak to przebudować na przykład na apartamenty. Na przykład gdyby tam ktoś chciał...
Apartamenty nie damy rady, bo nie mamy okien, tak?
No więc właśnie, tam za dużo trzeba byłoby kombinować.
No, tam... no, znaczy ja bym to widział gdzieś tam przeróbkę na biura, tak? No, na apartamenty, jakby zysk, nakład finansowy znacznie mniejszy, bo już sam koszt wyburzenia jest znaczny. Koszt postawienia czegoś od podstaw, także no...
Panie Marcinie, a może są takie osoby, które mają tak dużo pieniędzy, że nad Wartą by sobie apartamenty chcieli kupić i może inwestor już właśnie w tym kierunku myśli, że tam będą takie bardzo ekskluzywne, fajne mieszkania. O czym zresztą za chwilę powiem jeszcze.
Znaczy cena za budowę za metr kwadratowy przy dzisiejszej opcji myślę, że te mieszkania powinny kosztować mniej więcej 14-15 tysięcy. Myślę, że tak przy tych cenach jakby działki podejrzewam zakupu z tego, co się tam gdzieś tam miałem przecieki, jaka kwota wchodziła w grę. Natomiast 14-15 no jest to cena, jest w miarę do osiągnięcia, natomiast no Poznań nie jest takim miastem, gdzie takie ceny się gdzieś tam osiąga. To nie jest gdzieś tam linia nadmorska, powiedzmy Świnoujścia, Kołobrzegu czy Gdańska, no, żeby takie ceny czy
Warszawa. No, widok z widokiem na plażę prawie, że tam no, jest ten obiekt, byłby ten obiekt. No. Przy samym jeziorze, co prawda trzeba przejść drogę, no ale piękna okolica.
No, będąc w branżach, miejsce super, ale będąc jakby w tej samej branży, trochę dziwię się tutaj tego wyniku ekonomicznego, będę obserwował, jak ten wynik będzie, albo jakie ceny będą. Myślę, że ceny będą dużo wyższe niż średnie w Poznaniu.
Tak,
no,
też myślę.
Dużo wyższe,
panie Marcinie, pozdrawiam serdecznie. 618-654-654. Pan Mikołaj, dzień dobry.
Dzień dobry. No szkoda tej galerii, bo gdzieś tam człowiek uczestniczył w budowie, w tej inwestycji. A prowadziła to, z tego co pamiętam, firma Skańska.
Projektowali Hiszpanię, jak dobrze pamiętam.
Tak, tak, ale jakby ta firma była jakby głównym wykonawcą i powiem, że naprawdę fajna inwestycja, bo tam generalnie praktycznie wszystkie takie rzeczy związane z bezpieczeństwem pracowników, podwykonawców i tak dalej było fajnie zachowane. No i też jakby wygląd tego budynku gdzieś tam się wpisywał.
Panie Mikołaju, pan budował tę galerię, dobrze zrozumiałem?
Nie, ja tam wie pan co, panie redaktorze, dostarczałem wszelkiego rodzaju uszczelnienia.
Aha.
Związane ze stolarką, z fasadami aluminiowymi. Dlatego też tam powiedzmy często byłem. Natomiast co do tego samego miejsca, tam dalej jest za tą galerią, jak dobrze pamiętam, jest jakby w tej linii jakby samej kilka biurowców, więc wydaje mi się, że, że nie apartamenty, a po prostu jakby kontynuować.
Jednak.
Tak, żeby to kontynuować i wydaje mi się, że to gdzieś by się wtedy tam wstało.
Panie Mikołaju, ja myślę, że to będzie prosta kalkulacja. Ktoś policzy sobie, zbada rynek, czy drożej sprzeda to jako biura, czy drożej sprzeda to jako apartamenty.
No panie redaktorze, tu przy ulicy Garbary, gdzie jest ten biurowiec, który budowała firma Wechta, tam na samym początku miały być apartamenty nad Wartą. Po czym przyszedł kryzys finansowy, mieszkaniowy. Stwierdzono jednak, że będzie się opłacało wybudować, przerobić ten cały apartamentowiec na biurowce. No i na biurowce rzeczywiście.
Aha, tutaj.
Na samotką Wartą.
Tak,
nie?
Tak, tu ten przy porcie.
Tak, na skrzyżowaniu. I tam pierwotnie miały być, że tak powiem, no jedne z droższych apartamentów wtedy, podczas tak. Na ówczesne ceny, ale jednak stwierdzono, że lepiej zrobić biura.
To ciekawy przykład. Aczkolwiek wiemy, że teraz z tymi kredytami różnie bywa, więc może
jeszcze
promocja
tak,
2%, to kto wie?
Może tak, ale jakby już, bo też jakby uczestniczyłem w tej całej budowie, tam jakby było tak fajnie przerabiane, że najpierw podwykonawcy robili, potem przychodził projektant, projektant przychodził, jak to zrobiliście, aha, no to tak to wrysuję, jak zrobiliście, nie?
Dobrze, to się jakoś utrzymało i widzi pan, stoi do
dziś. Nie, naprawdę fajnie to wygląda, natomiast inwestor doszedł jakby do wniosku, że lepiej przerobić w ten sposób, patrząc jakby z praktycznego punktu widzenia, niż później zmieniać coś na papierze.
No tak. Pozdrawiam panie Mikołaju. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy serdecznie. Halo.
Halo,
dzień dobry. Jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Dzień dobry panu. Słucham państwa audycji i troszeczkę inne informacje zebrałem. Byłem dostawcą do Galerii Malta i niestety nie zgadzają mi się fakty. Raczej było to świadome działanie w tej chwili obecnych próby przejęcia tej galerii w celach właśnie komercyjnych, a nie, że galeria padła. Ona jako galeria nie padła. Tam były sklepy zainteresowane współpracą i chcieli to rozwijać. Także moje informacje, które byłem z ciekawości, po prostu ciekawości, bo też byłem klientem Malty, pochodzą kompletnie z innego źródła, no nie mogę powiedzieć z jakiego, gdzie byłem bardzo zainteresowany, bo jako troszeczkę człowiek zajmujący się marketingiem, nie mogłem uwierzyć w to, że nie można tej galerii rozwinąć właśnie w takim miejscu.
No więc.
No i jest... informacje docierały do mnie kompletnie inne niż w całej audycji państwa słucham. Tutaj świadome działanie komercyjne w celu no, po prostu zarobienia pieniążków większych, niż zyskuje się z galerii. Także może w tym kierunku by się państwo to sprawdzili.
Może tak jest, natomiast faktem jest, że sklepy zaczęły w pewnym momencie uciekać z tej galerii do galerii
tak,
obok.
Tak.
Znamy też tłumaczenia wielu sieci, które twierdziły, że no w tak bliskiej odległości nie ma sensu utrzymywania na przykład dwóch sklepów tej samej marki, bo one, no, kanibalizm taki był, że tak powiem. Więc oni po prostu się przenieśli do większej.
No nie zgodzę się z panem do końca, bo to, co się dzieje w Poznaniu, jak pan obserwuje w weekendy, to poznaniacy bardzo chętnie by skorzystali z mniejszej galerii właśnie na ratajach. To nie było tak do końca. Mm-hmm. Także zależy, kto jak obserwuje to i kto zależy, kto jak na to patrzy. Ja pod kątem handlowym, jak patrzę na to, to właśnie była okazja rozwijania tej galerii w kompletnie w innym kierunku. Ale jeżeli nie dano tej możliwości...
A w jakim kierunku? Tam, w jakim kierunku, pana zdaniem?
Przecież można było stworzyć, nie wszystkie sklepy ma pan w Poznaniu, a też powiedzmy konkurencja, zdrowa konkurencja powoduje to, że można było walczyć sobie nawzajem. Nawet nie podjęto tej walki.
Czyli jeszcze inne marki. Ceny,
inne marki, ceny, promocje, działania. Tu pan, który jest rzeczoznawcą, wypowiadał się, że Poznania zainwestowała pieniądze, ale Malta nawet nie próbowała walczyć. Tak jakby świadomie, powolutku wygaszała swoją działalność, a w tej chwili nie będziemy tu teorii spiskowych ciągnąć, ale jeżeli informacje podchodzą od ludzi, którzy byli zainteresowani pracą w galerii i mówią, jak to się odbywało, ja miałem kilka takich rozmów, no to dochodzę do wniosku, że zawsze, wie pan, są dwa dna i możemy oficjalnie, pięknie w kolorach to opowiadać, a drugie dno jest typowe, że zawsze chodzi o pieniądze na koniec.
O i tak, no to jest duże pieniądze. Bardzo pana pozdrawiam.
I to są ogromne pieniądze. Na pewno nie o tę sferę społeczną. Tam na pewno nikt nie szuka sfery społecznej.
Ja myślę, że tutaj się wszyscy z panem zgadzamy. Pozdrawiam serdecznie i witamy pana Michała.
Dziękuję uprzejmie.
Witam. Tajemne miejsce, które pamiętam jeszcze z czerwonym murem, za którym były, jak sobie przypominam, MPS-y, czyli materiały pędne i smary. Z tyłu były ogródki działkowe. Potem dziesiątki lat jeździłem odwiedzać rodziców, którzy mieszkali na końcu Malty. A teraz z drugiej końca południowej części Wielkopolski przysłuchuję się i sobie zadaję pytanie, czy to już nadszedł taki czas, że jak i telefony komórkowe i samochody mają określony bieg, informatyka cała, to być może również i budynki, bo nie budowaliśmy chyba tego, żeby wybudować zabytek, ale tak sobie się zastanawiam, po kupę lat pracowałem jako tak zwany bankster albo fintech, że coś, kogoś musi być bardzo stać, żeby tak krótki okres amortyzacji i przede wszystkim tego budynku i wybudować coś nowego, czyli musi to być jakiś piekielny pomysł i budżet, żeby unieść to wszystko razem, kupić, wybudować, rozebrać, sprzedać i tak dalej. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję, panie Michale. Pozdrawiam bardzo serdecznie. 61 865 4654. Halo, witamy serdecznie. Halo.
Halo.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Ireneusz.
Tak.
Chciałem tylko powiedzieć, że nie wiem, po co to tyle krzyku o jakiś tam budynek, ale słyszę, że kolejną zieleń będą za to wycinać. O to powinno być większa ta... A ta galeria to też, nie wiem, to też taka jakaś nowomowa galeria. Nie można to tego jakoś... Galeria dla mnie to jest galeria sztuki, a nie jakieś tam sklepy. Galeria, jakaś nowomowa, nie wiem.
To musimy, wie pan, jak będzie profesor Liberek, to będziemy o tym pewnie rozmawiali.
Za dużo
jest
tych budynków, w ogóle tam nad tą Maltą jest zabudowane. Jeszcze chciałem powiedzieć, jak to kiedyś nad Maltą było pięknie, w latach 70., 60., 80. O, jak jeszcze, jak...
Był pan młody.
No, młody. Właśnie. Jak moja mama chodziła tam na spacery, jak się urodziła moja siostra starsza ode mnie, jak opowiadała mi, jak tam było. No jeszcze kiedyś, jeszcze jak ja jeździłem już później, znacznie później, bo ja jestem młodszy trochę od siostry, no ale jak tam było pięknie nad Maltą, jak było przyjemnie, jak było tam, było gdzie i było, można było wypoczywać. A teraz to jest takie przedłużenie miasta, to mi się to kompletnie nie podoba. No to tam nie ma teraz w ogóle żadnego uroku, żadnego jakiegoś takiego. No jest dużo ludzi, dużo budynków. Kiedyś nad Maltą naprawdę można było pięknie, fajnie wypocząć.
No ale nie było takiej infrastruktury jak dziś, więc być może to była taka bardziej dzika przyjemność. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, panie Ireneuszu. Proszę państwa, zanim kolejny telefon, to jeszcze posłuchajmy profesora Mikołajczyka. Malta nie będzie pierwszą w Polsce zlikwidowaną galerią handlową, choć rzeczywiście działa wyjątkowo krótko. Co dzieje się z zamkniętymi centrami handlowymi? Na to pytanie odpowiada właśnie profesor Mikołajczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W Poznaniu takiego przypadku nie było, natomiast w Polsce są takie przypadki i tutaj idziemy drogą rozwoju, tak jak to w historii mogliśmy śledzić, na przykładzie w szczególności Stanów Zjednoczonych, gdzie jest takie pojęcie zamknięte centra handlowe, czy martwe centra handlowe, dead malls. Również w Polsce następują tego typu procesy, to znaczy zamykanie niektórych nierentownych centrów handlowych, ale pamiętajmy, że one były budowane w latach 90. z takim pomysłem, że mają 10 lat wytrzymać. One wytrzymały 20, czasami więcej, więc i tak zdecydowanie był to dłuższy okres niż ten, na który je planowano. Na Śląsku zmieniono jedną z galerii na magazyn. Nie tylko na Śląsku. Te obiekty takie budowane z płyty falistej w Wielkopolsce, no to mówimy płyta obornicka, które się przeżyły tak od strony chociażby dzisiejszych wymogów. Część tych obiektów jest adaptowana na przykład na potrzeby magazynowe, czyli dalej funkcjonują gdzieś tam w sferze logistyki, ale nie są to już centra handlowe.
No, nie wyobrażam sobie, żeby w Galerii Malta było centrum logistyczne, bo jest to zbyt chyba atrakcyjny teren. Witam, panie Macieju.
No, dzień dobry, dzień dobry. Trochę mnie ten wcześniejszy telefon trochę zmieszał, ale ja mam taki pomysł mam. Skoro tam były parkingi wielopoziomowe, to jest dobre zaplecze dla Malty. Czy byłaby możliwość, nawet bym się kusił o podciągnięcie kolejki wąskotorowej Maltanki do tej kładki, a w przyszłości może nawet, bo tam kolizja z drogą jest, ale wzdłuż pociągnąć wzdłuż drogi do tej kładki albo zrobić jakiś mały wiadukt i zaplecze dla Malty. Parkingowe i górę wykorzystać, jak tu wcześniej ktoś mówił, kina, teatry albo jakieś fitnessy czy sportowe jakieś sale. Nie?
To dziękuję, ciekawe, pozdrawiam. Ile by to kosztowało. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I się zastanawiam, proszę państwa, czy przyszłość tego obiektu nie zależała jednak od tej kładki, o której państwo tu już kilka razy wspominali. Dlatego, że kładka skierowana z tej Galerii Malta była w kierunku jeziora, ale gdyby to było w odwrotnym kierunku, gdyby ta kładka prowadziła prosto do tramwaju, to może to dojście byłoby znacznie łatwiejsze i wtedy kto wie, co by się działo. Tak sobie o tym pomyślałem całkiem niedawno, bo kładka jest super, ale tam prawie nikt na niej nie chodzi. 618-654-654. Mówimy dzisiaj, proszę państwa, o zamknięciu Galerii Malta. Nie znamy konkretnych planów dotyczących terenu po Galerii Malta. Kluczowa wydaje się jednak ostatnia zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które określa, co może tam powstać, wyjaśnia dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Piotr Sobczak.
Wydawałoby się wprowadza kosmetyczną, ale jednakże bardzo znaczącą zmianę w zakresie terenów, gdzie dopuszczany był handel wielkopowierzchniowy, ponieważ dopuszcza w tej chwili również funkcję zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i raczej liczymy się z tym, że inwestorzy, szczególnie tu w tym przypadku, chodzi o obecną Galerię Maltę, to będą chcieli skorzystać z tego zapisu i po dokonaniu rozbiórki i zmianie planu miejscowego z pewnością będzie ta zmiana zagospodarowania zachodziła. Zmiana jest, tak mówiłem, dodaniem funkcji, czyli był to teren usługowy z dopuszczeniem handlu wielkopowierzchniowego, a mamy dodatkowo funkcję mieszkaniową wielorodzinną dopuszczoną.
No ciekawe, czy tam powstanie właśnie zupełnie coś nowego, jeżeli chodzi o handel, czy jednak to będą drogie mieszkania. Jakby państwo widzieli przyszłość tego miejsca, tego terenu na mapie Poznania, 618-654-654, a może tam park powinien powstać? No tylko jest pytanie, który inwestor by się na to zdecydował. Marta jest coraz bardziej zarośnięta, coraz więcej powstaje w tamtej okolicy bloków, osiedli, biurowców. Właściwie już trudno znaleźć takie wolne miejsca. Kiedyś tam były pola, przecież te ogródki działkowe. Wszystko wokół także Poznania jest już zabudowane praktycznie, więc no tam już palca nie można wcisnąć. Witamy serdecznie, panie Ryszardzie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz niech pan zobaczy. To było wiadomo, że jak powstanie tak blisko seria taka, w ogóle nie powinna być wydana zgoda na to Poznanie, żeby powstała tak blisko ta galeria.
Panie Ryszardzie, powiem panu, ja pamiętam taką konferencję prasową jeszcze z prezydentem Grobelnym, No to musiało być w 2000 którymś roku, kiedy proponowano budowę tam, w miejscu, gdzie z Poznania, takiego przyjaznego miejsca, gdzie są bloki, jakieś tam małe sklepy. No potem to wszystko przekwalifikowano i powstała właśnie ta wielka galeria handlowa. Także plany były inne w każdym razie.
No i teraz niech to zobaczy. Teraz będzie wyburzenie tego. Jak to się ma teraz do tych obecnych czasów walki z ociepleniem, z ekologią, okay, z tym wszystkim. No przecież to jest bzdura.
Tony betonu.
Burzanie czegoś takiego, co już jest zrobione. Gdyby to, rozumiem, jakby to było stare, rozwalające się. Ale to są absurdy. Jednych się goni i mówi o ekologii, o oszczędnościach i wszystkim, a z drugiej strony no to miasto niech to kupi i niech zrobi coś z tego po prostu użyteczne, a nie, że po prostu musi być to wyburzone.
A co by tam, panie Ryszardzie, mogło być, jeśli nie taki typowo handlowy charakter, czy też mieszkania jakieś, biur?
Może jakiś szpital.
No ale mamy szpitale już nowe, już nie potrzeba więcej. Generalnie Poznań już jest zabezpieczony pod tym względem.
Niech pan zobaczy, ile trzeba czekać, żeby się dostać do szpitala.
Ale to nie zmienia faktu, wie pan, że to jest kwestia bardziej lekarzy niż miejsc. No, braku lekarzy niż miejsc.
Jakieś centrum szkolenia, cokolwiek, ale wie pan, no jest, na pewno by się znalazły jakieś propozycje, które mogłyby tam powstać, tak? Może nawet teatr, który chcą wybudować.
O, teatr wielki. Bardzo byłby on.
No właśnie.
Panie Ryszardzie, tylko nie wiem, czy miasto ma tyle pieniędzy. Pozdrawiam serdecznie, bo to naprawdę grube miliardy pewnie pieniędzy. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, proszę pana.
Tak, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
Wykorzystać te pomieszczenia na hale sportowe. Żeby tam uprawiać ping-pong, gimnastykę artystyczną. Tego brakuje w Poznaniu.
Tylko myśli pani, że na tym ktoś by tyle zarobił, żeby rozbierać...
Cóż, pod tym względem to się nie wypowiadam. Nie mam pojęcia, ale...
Tam zresztą są przychodnie takie prywatne, no ale to zajmuje jednak zbyt mało miejsca, żeby całą galerię zapełnić.
Ale młodzież tam by dotarła.
Oj tak, tak. Wiecie państwo, kiedyś pamiętam, wybudowali w Ustce taki hotel, który w latach, na przełomie lat 90. chyba powstał ten hotel, prawie go skończyli. No i on przez 20 lat stał i straszył i teraz niedawno zburzyli dopiero ten hotel, więc to też tak różnie bywa. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. No i pytanie na koniec jeszcze do profesora Mikołajczyka. Czy kolejne galerie będą upadać? No przecież handlujemy przez internet. Mamy te sklepy pod domami całkiem nieduże, no ale tam prawie wszystko można kupić. Problemy to nie tylko coraz prężniejszy handel internetowy. Tak sytuację na rynku diagnozuje profesor Mikołajczyk.
Galerii przybywa, ale mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy określić jako nasyceniem rynku. Tak jak na początku XXI wieku mówiliśmy o bardzo dynamicznym rozwoju centrów handlowych i każdego roku dodano wiele tysięcy nowej powierzchni najmu w centrach handlowych, tak ten proces spowolnił, natomiast w ostatnich 3 latach w zasadzie zastopował, tak by można powiedzieć, i wynika to z różnych powodów. Jednym z nich jest pandemia COVID, zakaz odwiedzania, zamknięte centra handlowe, limity. Dodatkowo jeszcze nałożono na to zakaz otwarcia czy otwierania galerii handlowych w niedzielę, co było bardzo kiepskim posunięciem z punktu widzenia przede wszystkim właścicieli i najemców tej powierzchni w centrach handlowych, bo no, rodziny miały szansę spędzenia wolnego czasu. Pamiętajmy, że galeria handlowa to nie tylko zakupy, tam również bardzo duża powierzchnia to różnego rodzaju zabawy, tak to nazwijmy, rozrywka, kino, no ale kino bez otwartych sklepów nie będzie funkcjonowało, otwarte sklepy bez kina też same w sobie nie są takie atrakcyjne. Uniemożliwienie spędzania wolnego czasu w niedzielę było jednym z powodów utraty atrakcyjności sektora centrów handlowych w Polsce w ostatnich kilku latach. Także po pierwsze pandemia, po drugie zmiany w przepisach prawa uniemożliwiające otwieranie centrów handlowych w niedzielę. Po trzecie myślę, myślę, że coś, co można by określić dyskontyzacją Polski. Ogromna liczba dyskontów, która oferuje te podstawowe produkty w bardzo atrakcyjnych cenach i powoduje to, że no nie ma takiej dużej konieczności wyprawy do centrum handlowego, do dużego hipermarketu, skoro kilkaset metrów od domu mam Biedronkę, mam Lidla, mam Netto, mam Aldi, a mieszkańcy małych miejscowości nagle się zorientowali, że również oni mają swoją ofertę w postaci sklepów Dino.
No i w tych sklepach, przyznają Państwo, już nie tylko można kupić biały ser, kiełbasę i chleb, ale można kupić nawet drabinę albo wiadro. Także no, czasy się zmieniają. Bardzo dziękuję za